Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, że znów mogę tutaj być, aby też przebywać w tej atmosferze Bożej obecności. Jestem wdzięczny Bogu za ten czas uwielbienia, kiedy śpiewamy, kiedy Pan się do nas zbliża, kiedy nas dotyka, kiedy my ze swojej strony otwieramy nasze usta, nasze serca, aby Go wywyższać, bo On jest tego godzien, a On z drugiej strony chce nam błogosławić. Chciałbym, drodzy, zastanowić się dziś nad najważniejszym pytaniem, jakie zostało zadane i zapisane już na pierwszych stronicach Biblii. Wiecie, jak brzmiało to pytanie? Gdzie jesteś? Tym, który je zadał, był Bóg, a skierowane było to pytanie, jak pamiętamy, do pierwszego człowieka, do naszego praojca Adama. Drodzy, kiedy tak się nad tym zastanawiałem, to uświadomiłem sobie, że do tego momentu, zanim to pytanie padło, wszystko było jasne. Do tego momentu ani Bóg, ani Adam nie musieli zadawać sobie żadnych pytań. Adam był we wspaniałej relacji z Bogiem, dlatego też zwłaszcza on nie musiał zadawać żadnych pytań. On wiedział, jakie są jego prawa, wiedział, co mu wolno, a czego nie wolno, czego Bóg mu zabronił. Został obdarowany też mądrością przez Boga, dlatego potrafił nadać tym zwierzętom, które do niego przychodziły, odpowiednie imiona. A nawet gdy pewnego dnia się obudził, zobaczył obok siebie wspaniałą istotę, której dotychczas jeszcze nie widział, której nigdy przedtem nie spotkał, on nie pytał Boga: Boże, a co to jest? A kto to jest? A kto to taki? Nie, on od razu wiedział. To jest moja żona. Ona będzie się nazywać mężatką, bo została wzięta z męża, bo jest kością z moich kości, bo jest ciałem z mojego ciała. Czyż nie uważacie, że to było wspaniałe? Amen? Halleluja. Doskonała relacja człowieka z Bogiem, która pozwalała na bycie w jedności, w łączności, w bliskości. Ale wszystko się zmieniło wraz z zadaniem pierwszego pytania. I to pytanie wcale nie zadał Bóg. Pamiętamy, kto je zadał. To był szatan, który przybrał postać węża i on był autorem tego pytania. Jak ono brzmiało? Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Czy rzeczywiście? Co miało na celu to pytanie? Ono miało na celu podważenie wiarygodności Boga. Ono miało na celu zburzenie tej harmonii, tego zaufania do Boga. I ono uruchomiło całą lawinę pytań, wśród których było to, jak powiedziałem, najważniejsze, które Bóg skierował do człowieka. Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Co się z tobą stało? Co się z tobą dzieje? Dlaczego się ukrywasz? Dlaczego się mnie boisz? I to pytanie, drodzy, zdaje się wybrzmiewać przez wieki. Ono się niejako odbija echem od jednego krańca ziemi po drugi. Dlaczego? Bo Bóg nie przestał szukać człowieka. Bo Bóg nie zaprzestał szukać Adama, nie zaprzestał szukać Ewy. Jak myślicie, czy Bóg nie wiedział, gdzie się Adam skrył? Gdyby tak było, nie byłby Bogiem wszechwiedzącym. A takim jest. A więc było to pytanie retoryczne, pytanie, które tak naprawdę nie wymaga odpowiedzi, nikt na odpowiedź nie oczekuje. Odpowiedź jest oczywista, odpowiedź jest znana. To pytanie, kochani, miało i zachowuje do dziś głębszy sens, bo skłania nas, każdego człowieka, do refleksji, do osobistych przemyśleń, mnie i ciebie, tu i teraz, gdzie jesteś. I chcę ci powiedzieć, że Bóg wie. Bóg wie. Ale ważne jest, czy ty wiesz. Chciałbym, byśmy nad tym właśnie dziś się zastanawiali, bo to jest ważne. Ważne jest to po pierwsze, czy słyszysz ten głos. Głos Boga, pytającego ciebie, gdzie jesteś. A po drugie, ważne jest to, jak brzmi twoja odpowiedź. Jaka jest twoja reakcja? Wiecie, drodzy, chcę to powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli teraz, w tym czasie, czujesz, że nie jest z tą relacją z Bogiem tak do końca, jak powinno być, że coś szwankuje, jeżeli masz wrażenie, że coś jest nie tak, to chcę ci powiedzieć, Bóg nie oczekuje, że będziesz się tłumaczył. Bóg nie lubi, drodzy, kiedy używamy jakichś wykrętów, kiedy zwalamy winę na kogoś innego, a my tak często lubimy siebie wybielić, wiecie, ale zrzucić winę na szatana, na żonę, na męża, na przyjaciela, na sąsiada, na kolegę z pracy czy ze szkoły, na system, w którym przyszło nam funkcjonować, na status społeczny, na okoliczności, czy jeszcze na coś innego. Tak często właśnie tak się zachowujemy, ale Bóg nie jest tym zainteresowany. On lubi proste i jasne odpowiedzi. On chce, byś po prostu uświadomił sobie, gdzie jesteś i co tam robisz. Wiecie, kochani, ludzi, których spotykamy, możemy często zaobserwować u nich, jeżeli z nimi rozmawiamy, że u nich występują bardzo różne reakcje. Kiedy byśmy tak zapytali wprost, gdzie jesteś? Jak postrzegasz swoją społeczność, swoją relację z Bogiem? Wiecie, kiedy tak zaczynamy rozmawiać bliżej, ci ludzie się otwierają, otwierają przed nami swoje serce i kiedy tak zaczynamy poznawać ich, to wtedy okazuje się, że tak, że często słyszą Boży głos, że Bóg do nich mówi, że ich do siebie wzywa. Ale, zawsze jest jakieś ale. No właśnie. I wtedy zaczynają się jakieś wymówki, jakieś usprawiedliwianie, szukanie czegoś, jakiegoś powodu, dla którego nie mogę podjąć jakiejś konkretnej decyzji, zbliżyć się do Boga. Bo co powiedzą ludzie, jak tak szczerze otworzę swoje serce dla Jezusa? Co powiedzą ludzie, jak zacznę się modlić, jak zaproszę Go do swojego życia? Będą się ze mnie śmiać, nazwą mnie może jakimś fanatykiem religijnym, kimś nawiedzonym. No i wtedy musiałbym, czy musiałabym wyrzec się takich czy innych przyjemności. Wiecie, ludzie mają takie, tego typu blokady. A ja przecież lubię się zabawić. Ja przecież czasem lubię pójść na całość, być niezależnym. A ktoś inny ma inne powody. Powie, no przecież wszystko jest w moim życiu okej. Nikogo nie zabiłem, nic złego nie zrobiłem, nic nie ukradłem nikomu, żyję spokojnie. Prowadzę moralne życie, wszystko jest w porządku, nie widzę potrzeby, żeby coś zmieniać. Nic nie mam sobie do zarzucenia. Kochani, chcę wam powiedzieć, że tam w tych krzakach, w tych zaroślach, w których ukrył się Adam, ludzie urządzili się całkiem nieźle. I mówią, okej, może i Bóg jest, ale On tak tylko czasem się do mnie zbliża, przychodzi, odchodzi, coś tam mówi, ale tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy to do mnie mówi, Czy to o mnie chodzi? To chyba chodzi o tego z prawej, o tego z lewej. On żyje dużo gorzej ode mnie. Nie, nie będę odpowiadał na Boże zapytanie. Ja tam wolę tę moją kryjówkę. Tu się czuję bezpiecznie. Tu mam swoją intymność. I tak, wiecie, czas biegnie i niejednokrotnie człowiek przeżyje całe życie i nie zdecyduje się na to, żeby odpowiedzieć na Boże zawołanie. Gdzie jesteś? Pyta Bóg. Ale nie pyta dlatego, że nie wie. Chcę to znów bardzo mocno podkreślić. On wie, gdzie jesteś, ale czy ty wiesz? On chce sprowokować cię do zastanowienia się, do refleksji nad samym sobą. Wiecie, drodzy, najgorsze w tym wszystkim jest to, że szatanowi udało się wmówić człowiekowi, że tam w tych krzakach jest jego miejsce. Więcej, on sprawił, że człowiek się szczyci tą swoją niezależnością od Boga. Jako czymś szczególnie takim jakimś największym osiągnięciem. Zobaczcie, jak jest dziś postrzeganie Boga. Ja cię nie potrzebuję, ja sobie poradzę. Jeśli chcesz coś dla mnie zrobić, to proszę bardzo, daj mi to, daj mi to, daj mi tamto. Co, nie potrafisz? Nie chcesz mi tego dać? No to trudno, sorry. Nie ma zamiaru cię słuchać. Drodzy, prawda jest taka, że człowiek sprowadził Boga do roli chłopca na posyłki. Tak, Bóg jest do naszej dyspozycji, a jeżeli nie chce spełniać tych naszych zachcianek, to znaczy, że nie jest nam potrzebny. A z drugiej strony, zobaczcie, Bóg jest postrzegany jako ktoś, kto wiąże się tylko z zakazami. Tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. Jeden brat z naszego zboru w Tychach, który jakiś czas temu się nawrócił, powiedział nam, że przez długi czas takie właśnie miał wyobrażenie Boga. Postrzegał go tylko jako takiego surowego, nieprzejednanego władcę, który ciska piorunami, patrzy tylko, żeby kogoś ukarać. Długi czas żył w takim przeświadczeniu, że Bóg taki właśnie jest. Zupełnie nie wiedział, że Bóg jest zainteresowany człowiekiem, że wciąż szuka tego człowieka, który przed wiekami zagubił się w grzechu nieposłuszeństwa. Tak, nadal w uszach człowiekowi brzmi to zaczepne, to podchwytliwe pytanie szatana: czy rzeczywiście Bóg ci tego zakazał? Czy rzeczywiście? O, to fatalnie. To masz kiepskie życie. Drodzy bracia i drogie siostry, to pytanie, gdzie jesteś, ma dziś mnie i tobie uświadomić stan naszej relacji z Bogiem. To pytanie usłyszał kiedyś król Dawid, kiedy padł ofiarą, tak byśmy powiedzieli, namiętności. Kiedy dał posłuch grzesznym myślom, które pchnęły go do cudzołóstwa. To pytanie usłyszał Eliasz, gdy uciekając przed groźbami królowej Izabel, załamany, zniechęcony, schronił się w pieczarze. To pytanie usłyszał marnotrawny syn, kiedy roztrwonił całą majętność ojca i sięgnął dna. To pytanie usłyszał Saul, późniejszy apostoł Paweł, kiedy udawał się do Damaszku, aby prześladować wyznawców Chrystusa. Ale nie myślmy, drodzy, że to pytanie dotyczy tylko tych, którzy sprzeciwiali czy sprzeciwiają się Bogu. Nie, to pytanie zadaje Bóg dziś mnie i tobie, bo tak samo jak kochający ojciec tęskni za marnotrawnym synem i pyta: gdzie jesteś? Synu, gdzie jesteś, córko? Wiecie, drodzy, to wcale nie musi oznaczać, że jak ten syn marnotrawny stoczyłem się na dno. Ale może to oznaczać, że po prostu marnotrawię. Zajmuję się rzeczami, które nie przynoszą żadnego pożytku dla mojego życia. Daję się okradać. Trwonię czas, jaki dał mi Bóg na tej ziemi. Marnotrawię talenty, jakimi mnie obdarował. Marnotrawię okazję do tego, żeby złożyć świadectwo o tym, że Bóg jest dobry, że kocha człowieka. Że dziś chcę okazać miłość każdemu, kto tego zapragnie. Marnotrawię czas łaski, nie uczestnicząc w społeczności, nie budując siebie, nie będąc zbudowaniem dla innych. Marnotrawię czas, który mógłbym przeznaczyć na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa. Muszę przyznać, kochani, że to często zdarza się mi. Łapię się na tym. Drodzy, dlatego właśnie Bóg pyta każdego z nas tutaj, dzisiaj. Gdzie jesteś? Czy tam, gdzie chciałbym Cię widzieć? Czy jesteś tam, gdzie chciałbym Cię posłać? Czy jesteś tam, gdzie chciałbym Cię używać? Co mu odpowiesz? Jak my najczęściej odpowiadamy? No, Panie, wydaje mi się, że tak. Że wszystko ze mną okej. Wiecie, to jest takie wyrażenie, którego często używamy, kiedy nie jesteśmy tak do końca przekonani, a nie chcemy wprost powiedzieć, że nie wiemy. Nie wiemy, jak jest. Wyrażenie wydaje mi się. Wydaje mi się. Ale to wyrażenie świadczy o tym, że nie mam pewności. Odpowiadam poniekąd twierdząco, bo nie chcę, żeby prawda wyszła na jaw, bo nie chcę wypaść najgorzej, bo chcę tak trochę podkolorować rzeczywistość, trochę postawić siebie w lepszym świetle. Kochani, człowieka możemy oszukać. Na człowieku możemy zrobić dobre wrażenie, ale nie oszukamy siebie samych, a już tym bardziej nie oszukamy Boga, który wszystko wie. On zna nawet nasze myśli. On zna nasze intencje. Przed Nim żadna rzecz nie jest ukryta, mówi nam Boże Słowo. Więc albo będziesz robić dobrą minę do złej gry, albo wyznasz Panu, co jest prawdą o Twoim życiu z Nim, bez udawania, bez ukrywania. Kochani, miejsce, w którym jestem, rzutuje na całe moje chrześcijańskie życie. Chcę to powtórzyć jeszcze raz. Miejsce, w którym jestem, rzutuje na całe moje chrześcijańskie życie. Rzutuje na moją służbę, na to, czy będę odbierał błogosławieństwo, czy Pan będzie wysłuchiwał moich modlitw, czy będzie na nie odpowiadał, czy będę efektywny, czy będę Jego świadkiem, takim, którego świadectwo ma moc. Czy będziemy przynosić dobre owoce, czy będziemy rodzić nowe dusze do Królestwa Niebieskiego. To wszystko zależy od tego, gdzie jestem, gdzie jesteś w relacji z Bogiem. Czy to są te przysłowiowe krzaki, ten kamuflaż, czy to jest ogród przepełniony obecnością Pana. A ogród przepełniony obecnością Pana, kochani, oznacza codzienną relację z Jezusem. Tak na co dzień, ręka w rękę, z Nim rozmawiać, mówić Mu o wszystkim. Słuchać Jego głosu. Codzienna relacja z Jezusem jest takie naturalne, kiedy żyjesz z Bogiem. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że to się przydaje. Mój przyjaciel opowiadał mi jakiś czas temu, że był zainteresowany swego czasu kupnem domu. I zwrócił uwagę na jedno ogłoszenie. Ktoś sprzedawał dom. Był to ktoś, kto przebywał na stałe za granicą, więc żeby sprzedać ten dom, Przyjechał ten właściciel tutaj i szukał kupca. I wiecie, przychodzili do niego różni ludzie. W większości to byli tacy, którzy po kilku zdaniach rozmowy wyciągali butelkę, żeby przy kieliszku dobić interesu. Ale ten sprzedający jakoś nie potrafił się zdecydować, kogo wybrać. I ten brat, mój przyjaciel, też poszedł, ale bez butelki. A zamiast tego po kilku zdaniach wstępu opowiedział temu właścicielowi o Jezusie, o tym, jak On zmienił jego życie, jak wspaniale jest z Nim kroczyć każdego dnia. Wiecie, ten człowiek został tak poruszony tym świadectwem, że bez wahania zgodził się sprzedać mu swój dom. Okazało się później, że w tym domu mieszkała jeszcze jego matka, sędziwa kobieta. I on szukał kogoś, kto będzie się mógł do śmierci jeszcze nią zaopiekować. Dlatego, kiedy usłyszał jego świadectwo, to już wiedział, że ten mój przyjaciel to jest odpowiednia osoba. Transakcja doszła do skutku. Tomek jeszcze odwiózł go na lotnisko i przy pożegnaniu, wiecie, ten człowiek miał po prostu łzy w oczach. Niesamowite. Chodzenie z Jezusem. Relacja z Nim, codzienna, bliskość. Tak działa. To widać, to słychać, kochani. Bóg jest dobry. On chce nam błogosławić we wszystkim. On, jak czytamy w Bożym Słowie, współdziała. Współdziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy Go miłują. Gdzie jesteś, drogi bracie, droga siostro? Jak chodzi o wydawanie świadectwa. Czy w tej dziedzinie kroczysz z Panem? Czy napełniony mocą Ducha Świętego, która daje ci odwagę, możesz śmiało głosić dobrą nowinę? Czy też chowasz się w krzakach? Ja się tego, kochani, cały czas uczę. A ty? Jeżeli masz z tym problem, to zadam ci pytanie pomocnicze. Kiedy zrobiłeś coś ostatnio po raz pierwszy? Kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz pierwszy? Wiecie, że to jest dobre pytanie? Bo z odpowiedzi, jeżeli odpowiemy sobie sami na to, to dowiemy się od razu, czy się rozwijamy, czy też drepczemy w miejscu. Lubimy rutynę, zachowujemy się przewidywalnie. Niczego nowego nie chcemy się nauczyć. Nie chcemy, żeby Bóg nas poprowadził w miejsca, gdzie On chce nas widzieć, chce nas użyć. A Jezus, odchodząc z tej ziemi do Ojca, zostawił swoim uczniom polecenie, które dotyczy mnie i ciebie, każdego z nas. Jakie to jest polecenie? I będziecie moimi świadkami. Idźcie na cały świat, tak. I będziecie moimi świadkami. Kto to jest świadek? Świadek to jest ktoś, kto poświadcza, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Że On jest Panem. Że On kocha każdego bez wyjątku. Świadek to ktoś, kto może to poświadczyć, potwierdzić swoim życiem. Nie tylko słowami, ale swoim życiem. Bo wtedy jest wiarygodny. Wiecie, jakiś czas temu mieliśmy w domu prezentację dotyczącą odkwaszania organizmu. Ludzie odkrywają coraz to nowe, rewelacyjne sposoby na poprawę swojego zdrowia fizycznego, psychicznego. I to jest wszystko dobre, chcę wam powiedzieć, dopóki te metody są dobre. Ale nie będę się teraz w to zagłębiał. Chodzi mi natomiast o to, że człowiek, który prowadził tę prezentację, pokazywał nam najpierw zdjęcia tego, co się dzieje w organizmie człowieka, gdy on jest zakwaszony, jak wygląda wątroba, jak wyglądają inne narządy wewnętrzne, a później powiedział nam o tym, że stosowanie odpowiedniej diety powoduje nie tylko odkwaszenie, ale też utratę zbędnych kilogramów. I znowu nam pokazał zdjęcia. No, zdjęcia, wiecie, jak zdjęcia. Trochę się człowiek tego naoglądał. I niekoniecznie jest to przekonywujące, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że pokazuje nam swoje zdjęcie. Jedno, drugie. Tyle, że na tym zdjęciu jest znacznie tęższy. Okazało się, że zostało zrobione, jak ważył 16 kg więcej. A teraz po zastosowaniu tej diety, no, żurnalowy chłopak. Pomyślałem sobie, w tym momencie stał się dla mnie wiarygodny. I tak dokładnie jest z naszym chrześcijaństwem, drodzy. Ludzie chcą widzieć potwierdzenie tego, o czym mówimy, w naszej postawie, w naszym zachowaniu. Słowem, w przemianie naszego życia. I powiem, kochani, coś jeszcze. Nie uda ci się, w cudzysłowie, sprzedać chrześcijaństwa nikomu, zanim sam go nie przetrawisz. Zanim ono nie przeniknie twojej istoty na wskroś. Możesz mieć pełną głowę, możesz pięknie mówić, możesz znać Boże Słowo. Ale jeżeli nie idzie za tym świadectwo twojego życia, to nie jesteś autentyczny. To nie jesteś wiarygodny. Gdzie jesteś? Czy ukrywasz się w swojej kryjówce? Jesteś wycofany? Czy zanurzasz się w obecności Pana? Dziś jest czas, aby coś zmienić. Jeżeli słyszysz ten Boży głos, jeżeli On do ciebie dociera. Dlatego tak ważne jest, kochani, żeby nasz słuch wewnętrzny, duchowy dobrze funkcjonował. Żebyśmy mogli słyszeć to, co Duch mówi do zboru. To, co mówi indywidualnie do mnie i do ciebie. Żeby to później trafiało do twojego serca. Żeby takie czy inne słowo nie przebrzmiało, żeby ci nie dawało spokoju, żebyś mógł je przetrawić, żebyś mógł nad nim rozmyślać, zastanawiać się, Panie, czy rzeczywiście jest tak wszystko wspaniale i pięknie, jak mi się wydaje w moim życiu. Jeżeli słyszysz Boży głos, Jego wołanie, nie bądź obojętny. Przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków, 3 rozdział od 7 do 13 wersetu. Znane słowo. Dlatego jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest słowo do braci, do kościoła, do sióstr, do nas, ludzi wierzących. Bo istnieje niebezpieczeństwo, że popadniemy w zatwardziałość. Tak jak naród izraelski już im spowszedniał. To, że Bóg ich kocha, to, że Bóg ich prowadzi, że do nich mówi, że się o nich troszczy. Zatwardzili swoje serce. Przez oszustwo grzechu. Kochani, nie kuśmy Pana. On pozwala nam oglądać Jego dzieła, jak oglądali je Izraelici, wędrując po pustyni, jak czytaliśmy, przez 40 lat, a mimo to ich serca pozostały nieczułe. Może oglądasz dzieła Pana, może o nich słyszałaś, może czytałeś, ale Bóg chce, żebyś mógł czy mogła doświadczyć ich osobiście. Doświadczyć Jego mocy, doświadczyć Jego miłości. Doświadczyć zwycięstwa w swoim życiu. Doświadczyć cudu. Żebyś mógł, mogła przeżywać Bożą radość, pokój, pewność zbawienia, przebaczenie grzechów. Żebyś nie był wycofany, zniechęcony, ale żebyś czuł, że ta pierwsza miłość wciąż jest w tobie, że ten zapał służenia Panu wciąż jest taki sam. Warunek jest jeden. Uchwyć Bożą dłoń. Nie wycofuj się, nie uciekaj, nie chowaj się. Wyjdź Mu na spotkanie i powiedz: oto jestem. Oto jestem. Już nie chcę się ukrywać, już nie chcę pozostawać w cieniu i mówić, że się nie nadaje. Każdego w Bożym Królestwie jest praca, jest służba, jest miejsce, jest zadanie do wykonania. Przebywanie w obecności Pana daje nam taką świadomość, że jestem kimś cennym w Bożych oczach, że On mnie wybrał, że On mnie chce wyposażyć, że On mnie chce używać, bo mnie kocha, bo mnie znalazł. To właśnie odkrył psalmista Dawid i to opisał w psalmie 139. Przeczytajmy od pierwszego wersetu. Psalm 139. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Aleluja. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Uczę się rozumieć tę Bożą miłość. Ona jest niepojęta. Ta miłość, która zaprowadziła naszego Pana na krzyż. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? 7. werset. I 8. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł: niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Niezależnie jak głęboko człowiek próbowałby się ukryć w tych krzakach, niezależnie od tego, jakby się kamuflował, nie jest w stanie dojść do takiej sytuacji, że Bóg przestanie go widzieć. Bóg wie wszystko. Bóg zna wszystko, zna Ciebie. Tak jak ten psalm nam to tutaj dobitnie pokazuje. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. To jest mądrość, to jest wiedza objawiona. To jest mądrość z góry. Psalmista odkrywa przed nami tajemnice Bożej mocy, Bożego działania. Czy nie jest to wspaniałe wyznanie mówiące o tym, że bliska relacja z Bogiem daje nam świadomość, przekonanie, że jesteśmy w najlepszym miejscu, że niczego więcej nam nie potrzeba. Panie, Ty mnie znasz. Ty zawsze jesteś blisko. Znasz moje myśli. Wiesz, co jest w moim umyśle, ale znasz też moją duszę, jak czytaliśmy. Tę sferę duchową Ty ogarniasz, Panie. Wróćmy jeszcze na moment do listu do Hebrajczyków i przeczytajmy z 4 rozdziału 13 werset. List do Hebrajczyków 4:13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Z przeczytanego tekstu, kochani, wynika, że to, gdzie jestem, to, gdzie jesteś, rzutuje też na to, gdzie będę, gdzie będziesz. To ma znaczenie tu i teraz, jak mówiliśmy sobie wcześniej. Bo Bóg chce Ciebie używać, chce Ciebie błogosławić tutaj na tej ziemi. Chce, żebyś doznawała Jego mocy. Chce odpowiadać na Twoje modlitwy. Ale to miejsce, gdzie jesteś, rzutuje też na to, gdzie będziesz. W tym zawiera się Twoja przyszłość, moja przyszłość. To ma taki wymiar, kochani. Czyli innymi słowy, gdzie jesteś teraz, przesądza o tym, gdzie będziesz. Przyjdzie czas, kochani, że każdy człowiek, czy tego chce, czy nie, będzie musiał stanąć przed Panem. Czy nie lepiej już teraz, dziś, jak czytaliśmy, nie zatwardzać serca, szukać woli Pana, słuchać Jego głosu, budować te wzajemne relacje z Bogiem, które doprowadzą do tego, że nasz Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus wpisze moje, Twoje imię do Księgi Życia i że zrobi tam adnotację sługa dobry i wierny. Sługa dobry i wierny. Odłoży, przygotuje dla mnie i dla Ciebie koronę i wieniec sprawiedliwości. Jak mówi nam Boże Słowo, jak mówi apostoł Paweł w liście 2 do Tymoteusza. Kto go otrzyma? Kto otrzyma ten wieniec? Wszyscy ci, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Wszyscy ci, którzy tu na ziemi chodzą w Jego obecności, wypełniają Jego wolę, żyją tym, że Panie, chcę być gotowy. Panie, zabierz mnie, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy przyjdziesz po swój Kościół, chcę być częścią Twojej oblubienicy. To znaczy umiłowanie przyjścia naszego Pana. Rozmyślać o tym. czuwać, trwać w modlitwie. Ewangelia Jana, 12 rozdział i 26 werset, mówi Pan Jezus: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Aleluja. Jezus powiada: mój sługa znajdzie się tam, gdzie ja jestem. Nasz Pan Jezus Chrystus jest w domu Ojca, jest w niebie i On obiecuje, że ty i ja, jeżeli będziemy Mu służyć, będziemy kiedyś z Nim. Znajdziemy się tam, gdzie nasz prawdziwy dom. Nie ma wspanialszej obietnicy, kochani. Amen? Aleluja. Niech ta znajomość z naszym Panem, znajomość z Bogiem Wszechmogącym przeradza się w przyjaźń, a przyjaźń w miłość. To jest, kochani, proces. To nie dzieje się z dnia na dzień. Bóg dziś pyta: gdzie jesteś? Ale nie dlatego, że nie wie. On pyta dlatego, żebyś się zastanowił, czy aby na pewno jest to miejsce, w którym On chce, żebyś był, żebyś była. Czy to jest miejsce, w którym On może ciebie używać? Czy oddałaś się Mu do dyspozycji? Jeżeli ci się tylko wydaje, jeżeli ci się wydaje, że jest wszystko w porządku, to radzę ci, żeby się upewnić. Jedna pieśń mówi: upewnij się, czy nogi twe na pewnej skale są. Tą skałą Jezus i tylko On. Tą skałą Jezus, jedynie On. Upewnij się, upewnij się. Wiecie, wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością, nie domniemaniem, nie przypuszczeniem, jakąś hipotezą. Nie, wiara to pewność tego, czego się spodziewam, czego oczekuję. To jest logiczne, kochani. Jeżeli nie mamy pewności, to się nie spodziewamy tak za bardzo. Może, nie wiem, zobaczymy. To jest takie, wiecie, chramanie raz na jedną, raz na drugą nogę. Jezus mówi: stań na skalę, załóż fundament i zacznij na nim budować. Zacznij wznosić budowlę swojego życia, używając moich materiałów, złota, srebra, drogich kamieni. Bo wtedy to, co zbudujesz, to twoje życie, ta twoja służba, to twoje dzieło ostoi się, wytrzyma próbę ognia. Wtedy staniesz się świątynią Ducha Świętego. My, wiecie, jesteśmy nieraz tacy w gorącej wodzie kąpani. I nasze życie często przypomina taki słomiany zapał. Tak trochę, wiecie, nazbieramy gałęzi tu i tam, dodamy jeszcze trochę słomy, bo to uważamy, jest taki fajny materiał, taki jest efektowny, żeby się lepiej paliło. I rzeczywiście buchnie płomień pod samo niebo, ale jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął. Wiecie, co oznacza ziarno, które padło na dobrą glebę? Ono oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, usłyszawszy poselstwo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Tutaj pastor czytał słowo o tym, żebyśmy byli stałymi. Żebyśmy nie byli chwiejnymi. Bądźcie stali, niewzruszeni. Tego oczekuje od nas nasz Pan. Wytrwałość, stabilność w Panu gotuje nam przyszłość i gwarantuje tu na ziemi, że będziemy przynosili owoc. Wytrwałość, jak czytamy, prowadzi do dzieła doskonałego. Tak, może się zdarzyć, że czasem ten nasz ogień przygaśnie, ale wtedy przychodzi Bóg i powiew Jego Ducha Świętego roznieca znów ten żar, który jest cały czas w nas, w środku. On nam obiecuje, że nie dogasi tego, co się tli. Natomiast w przypadku słomianego zapału jest gorzej. Często, kiedy przychodzi Duch Święty, znajduje tylko zgliszcza. I wtedy całą pracę Bóg musi zaczynać od nowa. Bądźmy stali. Bądźmy stabilni, kochani. Jeszcze raz zacytuję fragment z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział od 35 do 37. Hebrajczyków 10, 35 do 37. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Jeszcze tylko mała chwila. Czujecie to, kochani? Jeszcze tylko mała chwila. Zostało niewiele czasu. Oblubienicy, żeby się nagotowała. Zostało niewiele czasu. Bóg chce, aby każdy z nas wypełniał Jego wolę, aby Boże obietnice stały się naszym udziałem. A żeby to się mogło stać, każdy z nas musi być w miejscu, które Bóg dla niego przeznaczył. Jeżeli masz wątpliwości w swoim sercu, nie czekaj, nie pozostawaj w tym stanie, bo w pewnym momencie może zabraknąć oleju w twojej lampie. Bo w pewnym momencie może się zdarzyć, że się zdrzemniesz. Nie tkwi w stanie uśpienia. Bóg chce dziś wyrwać ciebie z takiego letargu samozadowolenia. Dlatego zachęcam siebie przede wszystkim, każdego z nas tutaj, żebyśmy podjęli te decyzje i wyszli na spotkanie naszego Pana. Powiedz, oto jestem. Oto jestem, Panie. Oczyś mnie. Wybacz mi, że nie byłem być może w centrum Twojej woli. Że często ignorowałem, nie brałem sobie do serca tego Twojego wołania, tego Twojego pytania, które miało na celu skorygować moje kroki. Teraz chcę iść tam, gdzie Ty mnie poprowadzisz. Jeżeli to zrobisz szczerze, to znajdziesz się w ramionach pełnego miłości, wszechmogącego Boga. Amen.